Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. 21:30 już minęła, a zatem rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania. Audycję dla młodzieży, o młodzieży z młodzieżą w naszym studio. Już byli w Westerplatte młodych. Niektórzy. Są wszyscy w czasie wzrastania, więc chcemy na ten temat, który podejmowaliśmy w Westerplatte młodych, porozmawiać również i teraz. Chociaż, no, trudno powiedzieć, czy o ciszy można rozmawiać. Lepiej byłoby chyba na 2 godzinki zamilknąć, ale w eterze byłoby to nie do zniesienia. Też taka przypadłość radia. Ale mam nadzieję, że z naszymi gośćmi temat ciszy i to, co o ciszy można powiedzieć, albo inaczej mówiąc, po co tę ciszę Pan Bóg nam dał, jak tę ciszę wykorzystać, podejmiemy. No i też mam nadzieję, że temat, zagadnienie ciszy będzie czymś nie tyle odstraszającym, ale raczej bliskim, raczej naszym sprzymierzeńcem czy przyjacielem. Usłyszeć niewidzialne, taki jest temat naszego dzisiejszego wieczornego spotkania w piątek, czyli w czasie wzrastania. Już teraz Was zapraszam, drodzy, do tego, żebyście byli z nami na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, i byście pisali SMS-y 536-600-500, 536-600-500, takie pytanie. Jakie pytanie? Dlaczego w liturgii potrzebna jest przestrzeń ciszy? Kogo gościmy? Już myślę, że najwyższy czas, żeby powiedzieć. Ogólnie mówiąc, duszpasterstwo akademickie Sedilla z Krakowa z pasterzem, z opiekunem, księdzem doktorem habilitowanym, profesorem, mówił ksiądz profesor Wojciech Grygiel, i młodzi ludzie, ale myślę, że najlepiej zrobicie, jak sami powiecie parę słów o sobie, kim jesteście, a później oczywiście w rozmowie pewnie wszystko wyjdzie, czym się zajmujecie, dlaczego taki kierunek, dlaczego w taki sposób przeżywacie swoją młodość, spotkanie z Panem Bogiem, liturgię. A zatem, księże Wojciechu, parę słów o sobie. Witamy i prosimy.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Bardzo cieszymy się, że możemy tutaj przybyć. Dziękujemy za zaproszenie. Jeżeli miałbym coś powiedzieć o sobie, to akurat nie miałem okazji być na wizji na czasie wzrastania. Natomiast jestem duszpasterzem środowiska tradycji łacińskiej w Krakowie od lat już kilkunastu. Również tu, jak ojciec już zasugerował, jestem również pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na Wydziale Filozoficznym. No i również gdzieś 10 lat temu zacząłem gromadzić wokół siebie grupę studentów. Chyba mniej więcej akurat sądzę, że nasze duszpasterstwo jakoś w tym roku będzie przeżywało swoje dziesięciolecie. Trudno mi jakoś tą datę ustalić, bo to na początku były takie bardzo nieformalne spotkania kilku osób, które chciały jakoś również tylko poza uczestnictwem w liturgii mszy świętej po prostu nawiązać kontakt z księdzem i w jakiś sposób być bliżej, rozmawiać o różnych rzeczach. No i w zasadzie młodzież, która się do tego duszpasterstwa jakoś dostaje, to jest młodzież, która z wyboru uczestniczy w mszach świętych sprawowanych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, czyli popularnie, aczkolwiek nie do końca poprawnie zwanym rytem trydenckim. Także w zasadzie jakoś to jest ta przestrzeń kościoła, która rekrutuje członków naszego duszpasterstwa. No i tak duszpasterstwo, już mówię, około 10 lat funkcjonuje. Coraz większy zaczynało nabierać kształtów. Formalizowało się w tym sensie, że od bardzo, powiedzmy, takich nieformalnych spotkań, gdzie w zasadzie ja osobiście sam prowadziłem te spotkania, później już format się poszerzył, gdzie nie tylko była to odpowiedzialność duszpasterza, ale również zapraszaliśmy wiele osób do tego, żeby głosili dla nas prelekcje najróżniejszego rodzaju. Także to nasze duszpasterstwo właśnie oprócz tego, że jakoś wychodzi z tego korzenia liturgicznego, to z drugiej strony jednak ceni sobie bardzo mocno ten wątek formacyjny. czyli sięgania do różnych zagadnień filozoficznych, doktrynalnych, też relacji nauki i wiary, kwestii biblijnych, i te tematy przez nasze spotkania się bardzo obficie już od kilku lat przewijają. I dążymy do tego, żeby ta nasza formuła była właśnie taka poszerzona, żeby to nie była tylko jakaś taka wąska, jakby wąski taki target liturgiczny, ale żeby to również pokazywało szerszą perspektywę, że to nie tylko chodzi o jakieś wąskie tam liturgiczne niuanse, ale chodzi o formację, chodzi o jakieś właśnie pogłębienie swojej wiary, pogłębienie swojej relacji z Panem Bogiem, ale również pogłębienie swojej wiedzy, jeżeli chodzi o wiarę, o historię Kościoła, najróżniejsze rzeczy. Dlatego na dzisiaj mogę powiedzieć, jak stoimy, to rzeczywiście podejmujemy, czy w kwestiach, czy w takich bardziej formalnych spotkaniach, czy nawet gdzieś prywatnie, bardziej przy kawie, no bardzo wiele tematów od razu w naszych dyskusjach wynika, które są tematami fundamentalnymi. Można by tak nawet młodzieżowemu powiedzieć, że robić różne, czy filozoficzne, czy teologiczne rozkminy czasami, jak to się dzisiaj zdarza, i często nam się właśnie to przytrafia, że przy jakichś rozmowach od razu jakiś temat gdzieś tam teologiczny, jakąś rozkminę robimy, także te kwestie nam bardzo głęboko towarzyszą. Może tutaj z moich, tak powiem, podopiecznych ktoś coś dopowie, jeżeli coś przegapiłem, albo jeżeli jest coś do uzupełnienia, to być może ktoś coś dorzuci teraz.
Nie, no myślę, że ksiądz Wojciech wszystko tutaj powiedział o nas. Mieliśmy powiedzieć coś o sobie.
Tak właśnie, żeby tego nie zabrakło. Tak, rozkminy będą za chwilę.
Tak więc jeszcze raz, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom, szczęść Boże ojcu prowadzącemu. Ja się nazywam Kajetan Zając w Sedilli, bo tak się nazywa nasze duszpasterstwo. Jestem dość krótko, bo od pół roku, a na co dzień studiuję medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Błażej?
Tak, nazywam się Błażej Piskuła, studiuję dietetykę na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W duszpasterstwie działam od początku moich studiów, czyli od poprzedniego roku akademickiego. Głównie zajmuję się śpiewaniem w scholi, która stanowi oprawę dla naszych mszy sprawowanych w Kościele Świętego Krzyża w Krakowie. Piekę też ciasta czasami. I tym, co bardzo, bardzo jest ważne dla mnie w tym duszpasterstwie, jest to, że gromadzi się w nim młodzież, która nie boi się zadawać pytań. I pytań, które wydają się na pozór banalne, ale prowadzą do, tak jak wspomniał ksiądz Wojciech, do rozkminiania kwestii bardzo podstawowych, bardzo fundamentalnych, obok których często przechodzimy obojętnie, albo które pomijamy, a są bardzo istotne dla naszego życia wiarą.
Dzięki. I Marysia.
Szczęść Boże. Ja jestem Maria Paruch. Jestem na trzecim roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Krakowskiej Akademii Ignacjanum. Do duszpasterstwa akademickiego Sedilla zaczęłam chodzić dokładnie wtedy, kiedy rozpoczęłam studia, czyli 3 lata temu.
No właśnie, może jak tutaj już Błażej wspomniał o naszej scholi gregoriańskiej, no to no trzeba, prawda, powiedzieć, że Marysia i ja również tam śpiewamy. Tak. To nie jest tak, że tylko tutaj Błażej śpiewa. Zresztą zdarza się, chyba raz się zdarzyło, że ksiądz nam też pomagał na jakiejś mszy.
Zdarza się.
Oj, nieraz.
Nieraz. No ja pamiętam na pewno jeden raz na wniebowstąpienie. Więc tutaj wszyscy śpiewamy w tej scholi i pozdrawiamy Asię Miszkę, naszą dyrygentkę. Mam nadzieję, że nas słucha. Pozdrawiamy cię, Asiu.
Przyłączam się.
Ja również.
Będzie taki moment, że no, ci, którzy nas słuchają, też będą mogli zatelefonować i się odezwać tutaj na antenie w bardzo konkretnych
Zapraszamy.
Też tematach, albo uzupełnieniach, albo może ktoś, kto podobnie do was się formuje, czy uczestniczy w życiu Kościoła, będzie chciał uzupełnić to wszystko, o czym wy mówicie, ale za moment te numery telefonów też będziemy podawali. Zanim przejdziemy też do tematu, chciałbym prosić, żebyście powiedzieli, dlaczego akurat taka forma. Ksiądz Wojciech powiedział, że to rytm trydencki, tak no potocznie nazywamy, prawda? Ale dlaczego właśnie ta msza święta łacińska? Dlaczego taka forma? Dlaczego wybraliście, no bo mówicie, że jesteście w tym duszpasterstwie niektórzy dłużej, niektórzy krócej, ale no to jest pewien wasz świadomy wybór. Dlaczego tak chcecie przeżywać spotkanie z Bogiem, tak chcecie przeżywać liturgię?
Ja sobie pozwolę dokończyć historię, którą rozpocząłem już na antenie. Z mszą świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego zatknąłem się już w Bydgoszczy, kiedy chodziłem jeszcze do liceum. Trafiłem na nią kierowany czystą ciekawością. Chciałem po prostu zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Tak jak wspominałem wcześniej, trafiłem na mszę czytaną. Mszę, która jest dosyć wymagająca. Bo kiedy klęka się w kościele i dochodzi do człowieka, że tak naprawdę niewiele rozumie z tego, co się dzieje. I nie wynika to wcale z tego, że jest inny język. Tylko z tego, że muszę się przyznać, tak? Nigdy jakoś nie szukał głębiej tego, co się dzieje podczas liturgii. I ta ciekawość właśnie pchnęła mnie do jeszcze bardziej intensywnego poszukiwania, rozwijania swojej wiedzy liturgicznej. Ale największą właśnie moje zaangażowanie i to, że rozpocząłem jakby przygodę z przeżywaniem swojej pobożności na mszy trydenckiej, bo będziemy się posługiwać prawdopodobnie tym terminem ze względów
najprościej,
najwygodniej.
Wszyscy wiedzą, o co chodzi.
Tak. Najbardziej właśnie dlatego, że już uczestniczyłem w niej wcześniej, gdy poszedłem na studia do Krakowa, od razu przyłączyłem się do tego duszpasterstwa, które wokół tej formy działa, które tą formą żyje. Bardzo dużo właśnie w tej mszy dało mi poczucie, albo ta przestrzeń właśnie ciszy, o której będziemy dzisiaj mówić. Wybitnie to doceniłem, kiedy jeszcze właśnie będąc w Bydgoszczy, miałem okazję przez cały Adwent uczestniczyć w roratach sprawowanych w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Piastowskim. Było to z jednej strony dosyć trudne, bo trzeba było wstać bardzo wcześnie, ale udało mi się dzięki temu opracować pewną systematykę modlitwy i zebrania pewnych myśli. Oczywiście był klimat taki roratni, poranny, ale ta ilość ciszy podczas tej liturgii, możliwość skupienia bardzo pozytywnie wpłynęła na taką praktykę porannej modlitwy, porannego spojrzenia w siebie i rozmowy z Bogiem, takiego naprawdę zawierzenia i całego dnia i potem życia tym, co się wydarzyło na liturgii i owocami jej.
Moje zetknięcie się z mszą trydencką wydaje mi się jest dość oryginalne, ponieważ ja o tej formie modlitwy dowiedziałem się z polityki. Ja się w ogóle bardzo interesuję polityką, no i w przestrzeni publicznej funkcjonują tacy politycy, którzy podkreślają swoje przywiązanie do mszy trydenckiej. Ja w ogóle przez parę dobrych lat do kościoła chodziłem rzadko albo w ogóle. I tak mniej więcej w zeszłym, już mogę mówić tak, w zeszłym roku, kiedy jakby poczułem w sobie takie powołanie, żeby znowu zacząć chodzić do kościoła, modlić się, przyjąć Boga do swojego serca, no właśnie gdzieś ta myśl o tej mszy trydenckiej krążyła mi po głowie. Ja studiuję w Krakowie, ale pochodzę w ogóle z Pomorza, z Wejherowa, to jest niedaleko Gdańska. No i właśnie gdańskie środowisko tradycji katolickiej, tam jest takie stowarzyszenie, organizowało wtedy rekolekcje, to było w lutym 2018 roku. I po prostu poszedłem na tą mszę i muszę powiedzieć, że przepraszam za kolokwializm, ale zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia. To znaczy w ogóle jej wygląd, tak? Piękno liturgii, muzyka, kadzidło, ornat. Mi się wszystko wydawało takie niezwykłe. Nie z tego świata. Wszystko jakby zdawało się mnie prowadzić tam do Pana Boga, do Jezusa Chrystusa. Wyspowiadałem się też wtedy, pierwszy raz od wielu lat. I kiedy wróciłem do Krakowa, no to od razu wiedziałem, gdzie pokieruję moje kroki. Wykorzystałem jedną z popularnych wyszukiwarek internetowych. Wpisałem tam msza trydencka Kraków.
I wyszło.
No i wyszło FSSP, czyli Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra. I poszedłem do Świętego Krzyża na 19.15, no i tak zostało do dziś. Do dziś chodzę na 19.15 co tydzień, a czasem częściej do Świętego Krzyża.
W moim przypadku bardzo nieprzypadkowy jest tytuł i temat dzisiejszej audycji, czyli po prostu cisza. Kiedy pierwszy raz uczestniczyłam w mszy trydenckiej, był rok 2013, ja rozpoczynałam naukę w pierwszej klasie liceum. To była dokładnie połowa września. I naprawdę pierwsze, co mnie urzekło, to było dosłownie jak zderzenie ze ścianą, to była cisza, której w takiej ilości nie doświadczyłam nigdy wcześniej i zobaczyłam od razu, podobnie jak Kajetan, dosłownie w pierwszym momencie, że to jest tak niesamowicie głębokie, że ja chcę tego więcej i chcę to częściej. I tak minęło już tych dobrych kilka lat.
Ja jeszcze może dopowiem właśnie, bo Marysia tutaj mówiła, że najpiękniejszym momentem w czasie mszy dla niej jest ta cisza. Cisza w mszy trydenckiej jest najdłuższy jakby moment w czasie konsekracji, kiedy kapłan odmawia modlitwę eucharystyczną, kanon rzymski. On to robi po cichu, szeptem. I właśnie dla mnie takim najpiękniejszym momentem jest to, to kulminacyjne wydarzenie mszy, kiedy kapłan wypowiada słowa konsekracji i podnosi hostię do góry. I ja pamiętam, zapadł mi bardzo w pamięć widok z kościoła świętej Barbary w Gdańsku, gdzie jakby na takim podwyższeniu stoi niewielki, ale dobrze widoczny krzyż. I ja sobie tak właśnie widząc tego kapłana z krzyżem na plecach, tak, trzymającego hostię, krzyż przed nim, i tak sobie właśnie pomyślałem, tak, to jest ten moment właśnie, kiedy dokonuje się najważniejsze, kiedy ta ofiara krzyża jest powtarzana. I to mnie tak do głębi poruszyło, że tak jak mówiła Marysia, więcej, częściej, jeszcze chętniej.
Bardzo dobrze się was słucha, ale no, czas też nam leci nieubłaganie. Aż mi już szkoda, że będzie trzeba za jakiś czas kończyć. Jeszcze chciałbym zapytać odnośnie waszego duszpasterstwa, Sedilla. Jak ono działa? Jak ono funkcjonuje? Co robicie na co dzień jako duszpasterstwo? Czy to jest takie podobne działania, podobne formy aktywności, zaangażowania, tak jak inne duszpasterstwa, czy jesteście zupełnie inni, jacyś tacy oderwani od rzeczywistości, od tego świata? No, po waszym wyglądzie, po tym, co mówicie do tej pory, nie myślę, że jesteście jacyś dziwni czy inni, wręcz przeciwnie, ale powiedzcie, jak to wszystko funkcjonuje, wygląda?
Czasami, być może przylepia nam się łatkę dziwnych, tak się zdarza, to się nie ma tutaj co, tak powiem, hamować. Natomiast sądzę, że jeżeli chodzi o metody naszej pracy, no to niewiele one się różnią od metod, które funkcjonują w innych duszpasterstwach, opierają się głównie na różnego rodzaju spotkaniach. Główne nasze spotkanie, które jest takie, powiedziałbym, wpisane w grafik i jest stałe, to jest spotkanie właśnie po mszy świętej wieczornej u Świętego Krzyża w Krakowie po 19.15, czyli zaczyna się koło 20.30. Te spotkania są zawsze w niedzielę i tam tak naprawdę każdy, kto chce jakoś się z nami zapoznać czy zobaczyć, to każdy może tam przyjść. Poza tym jest to jak gdyby sieć różnorakich, mniejszych spotkań, które wynikają czasami bardziej spontanicznie, ale też mamy zwyczaj chociażby spotkań też po codziennych mszach porannych, bo również msza święta w Krakowie codzienna w rycie klasycznym trydenckim sprawowana jest o 7.30 w katedrze na Wawelu codziennie. No i potem zawsze wynika jakaś sytuacja śniadania albo kawy. Się udajemy i też podejmujemy różne tematy i te spotkania też są często bardzo takie głębokie i owocne. Dlatego jest to jakaś, powiedziałbym, taka bardzo organiczna tkanka ludzkich relacji, które działają na wielu poziomach, formalnych spotkań, nieformalnych. Też jedną z naszych form działalności są letnie wyjazdy. Z reguły staramy się zorganizować sobie jakiś letni wyjazd, z reguły jakieś związane z pewną aktywną formą wypoczynku, żeby również mieć zdrowe zmęczenie, ale tutaj też jest, jak gdyby to haczy o pewien element, który no oczywiście w tym naszym spotkaniu jest eksponowany, element ciszy, czyli żeby wyjechać gdzieś na przykład w góry, nad jeziora, w jakieś takie miejsca, które właśnie pozwalają nam się oderwać od zgiełku codziennego dnia, od szumu i w jakiś sposób też być bliżej natury, ale też odwiedzać miejsca, w których właśnie, czy jakieś sanktuaria, czy też chociażby na samych szlakach turystycznych, gdzie właśnie to piękno przyrody może również jakoś człowieka inspirować do głębszego spotkania z Panem Bogiem. Nie wiem, czy coś jeszcze zapomniałem, coś jeszcze chcecie dorzucić z tych naszych form?
Znaczy się myślę, że tym, co nas wyróżnia, jest spontaniczność też trochę formy działania naszego duszpasterstwa. Owszem, działamy według pewnych schematów, które sobie ustaliliśmy, na przykład spotkania roczne w ciągu roku akademickiego odbywają się w danym cyklu tematycznym. Na przykład w tym roku zajmujemy się różnymi herezjami od właściwie samych podstaw chrześcijaństwa, jak formowała się doktryna. Obserwujemy, jak przebiegały dyskusje na różne tematy związane z wiarą, z rozumieniem Pana Boga.
To są nasze rozkminy, tak?
Tak, nasze rozkminy. Ale też jest dużo właśnie form spontanicznych spotkań, podczas których tworzą się takie zwyczajne ludzkie relacje. I to
ostatnio
jest...
mieliśmy co konkurs ciast.
Tak, konkurs ciast. Ciasto też jest bardzo ważnym tematem. Bo żeby były rozkminy, musi być sprawny mózg, a żeby był sprawny mózg, musi być glukoza, więc...
Ciasto musi być. W tym momencie czuję się zmuszony pozdrowić Asię. Asiu, tak. Pozdrawiam cię.
No po raz drugi Asia jest
trzeba powiedzieć, że też Marysia bardzo często uczestniczy, znaczy inaczej, jest dostawcą wypieków.
Wygrała konkurs w tym roku. Po raz drugi.
Jeszcze jest jedna bardzo ważna.
Gratulujemy.
Rzecz, Marysi, że ma dzisiaj urodziny. Więc to chciałem powiedzieć, bo wiedziałem, że zapomnimy, a robi się późno, ale Marysiu, przyjmij życzenia wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa. Możemy ci to złożyć publicznie na antenie, więc tym bardziej nasz tutaj zaszczyt, że możemy w tym dniu się tutaj razem gościć.
Śpiewać nie będziemy, nie bój się.
Dziękuję serdecznie i nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczona, bo prosiłam, żeby tego nie robili na antenie.
No ale...
Ale jak, bardzo dziękuję.
Jakże nie wykorzystać.
Jakże nie wykorzystać.
Dziękuję.
A tak od cukru? Poprzez ciasta przeszliśmy do dnia urodzin Marysi. Pozdrawiamy, a zatem bardzo gorąco. A o cukrze mówił nam student dietetyki, tak? Więc
tak,
człowiek,
tak,
który się zna na rzeczy, wie jak
dopiero
od tej strony.
Rok, ale no coś tam się już wie.
Ale już coś przeczytałeś.
Nie za dużo można, to mówi przyszły lekarz.
No właśnie, słuchajcie, za 5:22 powoli się rozkręcamy. Zagramy coś, może to dla Marysi będzie szczególnie tego... Adeste Fideles mamy.
Jasne.
W kolejności może być.
Dziękuję, tak,
jako
oczywiście.
Taka dedykacja.
Prosimy.
Dla tych wszystkich, którzy dzisiaj też urodziny obchodzą. Ja przynajmniej jeszcze dwie osoby znam takie, które
ja
urodziny obchodzą.
Jeszcze jedno życzenie chciał dołożyć. Mogę w tej chwili?
Proszę później. Bardzo.
Chciałem pozdrowić siostrę Konsolatę, jeżeli nas słucha, a obiecała mi, że będzie słuchała. Siostrę Konsolatę ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa, która jest przełożoną domu sióstr w Wilkanowie w Bystrzycy Kłodzkiej. Bardzo serdecznie dziękuję za miły pobyt, który tam ostatnio spędziłem, ale również siostrze przede wszystkim, również wszystkiego najlepszego, Bożego błogosławieństwa, wielu sił z okazji urodzin. Siostro,
oczywiście
się zatrzyma.
Pozdrawiamy bardzo gorąco. Już za moment wracamy do naszych rozmów o ciszy. Adeste Fideles, jeszcze tak w klimacie Bożego Narodzenia, bo okres Bożego Narodzenia jeszcze się nie skończył, więc tym bardziej z tego korzystamy. 22 nam właśnie wybiła. My gościmy w studiu dzisiaj naszych młodych przyjaciół z duszpasterstwa akademickiego Sedilla z Krakowa z księdzem Wojciechem, który jest opiekunem tychże studentów. A rozmawiamy na temat usłyszeć niewidzialne. Trochę się dowiedzieliśmy na temat duszpasterstwa, jak funkcjonuje. Teraz chcemy do tematu przejść, o ciszy. Trudno rozmawiać o ciszy. Lepiej byłoby się w tę ciszę wsłuchać i ją poczuć tak naprawdę, czy zobaczyć, czy usłyszeć. No trudno to nawet nazwać. Ja tylko przypomnę wam, drodzy, że jesteśmy na Facebooku. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży. Takiego fanpage'a szukajcie, już tam piszecie komentarze, za które dziękujemy. A pytanie, dlaczego w liturgii potrzebna jest przestrzeń ciszy? Macie doświadczenie liturgii, Eucharystii, innych nabożeństw, więc piszcie też ze swojego doświadczenia, po co cisza w czasie liturgii. SMS-y 536 600 500, tam Marysia spogląda. w ekran komputera, czy coś przychodzi. Będziemy oczywiście sukcesywnie te SMS-y też od Was czytać, tylko piszcie, jak macie na imię, chociaż tyle, żebyśmy wiedzieli, jak się do Was zwracać. No i telefony znane, ale przypomnę, do naszego studia prosimy bardzo dzisiaj młodych w sposób szczególny. Wiem, że jesteście tam po drugiej stronie, bo widać to choćby po wpisach na Facebooku zawsze i SMS-ach, ale też jest okazja do tego, żeby powiedzieć, odezwać się jakoś tak werbalnie, powiedzieć, czym jest dla Was ta cisza i jak ona jest ważna, czy jest ważna w liturgii, do czego jest potrzebna. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa i zagranica, 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Czekamy na Was. A no, przechodząc do tematu, też chciałem zapytać Was, drodzy, no, czym jest dla Was cisza? Co to jest za zjawisko? Czy jest ono obecne, łatwe, trudne do zrealizowania, do przeżywania, do zafundowania sobie takich chwil ciszy? Jak wy przeżywacie taki temat, jakim jest cisza?
Ja może od razu na wstępie pozwolę sobie powiedzieć, że wydaje mi się, że mimo, że rozmawiamy o ciszy, prawda, tutaj ksiądz prowadzący powiedział, że jakby Że cisza, prawda, powinna mówić sama przez siebie, a ja jednak sądzę, że warto rozmawiać o ciszy, ponieważ, tak jak kardynał Sarach powiedział, osiągnięcie wyciszenia jest walką i formą ascezy, a do walki, prawda, trzeba się przygotować. To jest walka duchowa, więc trzeba się do niej przygotować duchowo, poprzez słowa, rozmowy i sądzę, że warto rozmawiać o ciszy i bardzo się cieszę, że tutaj mamy taką możliwość. O samej ciszy teraz parę słów. Mi się wydaje, że cisza jest takim wewnętrznym stanem, w którym człowiek jest wolny w myśleniu. To znaczy nie narzuca się mu nic z zewnątrz, żadne myśli albo wrażenia zmysłowe, tylko człowiek wsłuchuje się w swoje wnętrze. Cisza pozwala wsłuchać się w swoje wnętrze. Ja sądzę, że to jest istotą ciszy. A jak wy myślicie?
Jeżeli ja mógłbym się wtrącić, wydaje mi się bardzo dobrze, że tutaj zaznaczyłeś kwestię ascezy, bo asceza, wiadomo, jest czymś, co w duchowości chrześcijańskiej zawsze było przez całe wieki historii bardzo mocno akcentowane. I cisza na pewno jest ascezą, dlatego że my naturalnie utrzymujemy kontakt z rzeczywistością poprzez zmysły, tak? Naturalnie cały czas jesteśmy jak gdyby przyzwyczajeni do tego, że jakoś ta stymulacja cały czas do nas dociera. Natomiast i dlatego wydaje mi się dla człowieka bardziej właśnie naturalnym takim, powiedzmy, potocznym stanem jest stan, w którym jakaś forma wrażeń do nas dociera. To trzeba też powiedzieć, że wydaje mi się, że te wypowiedzi też to jakoś już się zaakcentowało, że cisza nie jest tylko momentem, w którym jakby odcinamy wrażenia słuchowe, ale całą, powiedzmy, każdego innego rodzaju możliwe inne wrażenia, tak, że jak gdyby zdążając ku ciszy w pewnym sensie odrywamy się od tego, co cielesne, od tego, co takie przyziemne i wiążące nas jak gdyby ze światem tutaj ziemskim i bardziej jak gdyby wtedy uciekamy, mamy okazję wznieść się ku temu, co duchowe, dlatego wydaje mi się, że tutaj aspekt ciszy z duchowością się wiąże bardzo, bardzo głęboko, bo właśnie jak gdyby ta asceza, która wynika z praktykowania ciszy, właśnie uczy nas, że nasze wnętrze jak gdyby staje przed nami w takiej bardziej obiektywnej odsłonie, kiedy często właśnie jesteśmy w stanie jak gdyby nie przeszkadzać sobie natłokiem wrażeń, natłokiem różnych właśnie zmiennych rzeczy, które wiadomo, że ta zmienność przez zmysły do nas dociera, a jak gdyby możemy się w tej ascezie skupić na czymś, co jest bardziej stałe, niezmienne i duchowe. Ja bym tak może do tego na to popatrzył. Także ten wątek ascezy mi się wydaje, że jest bardzo ważny, a także wątek tego, że rozszerzamy jak gdyby pojęcie ciszy nie tylko o eliminację jak gdyby odcięcie się chwilowe, jakieś, jak powiem, zdystansowanie się od wrażeń słuchowych, ale od wszelkiego rodzaju stymulacji. A wiadomo, że dzisiejszy czas, dzisiejsza współczesność nam rodzajów tej stymulacji zapewnia no, całe naręcze. I dzisiaj chyba poprzez media, poprzez to, że informacji do nas dociera tak wiele, tym większym jakby zasługą, osiągnięciem jest, jeżeli ktoś potrafi wziąć to pod kontrolę. Dlatego to by też aspekt był ważny taki chyba też i w praktykowaniu ciszy, aspekt doskonałości chrześcijańskiej, gdzie człowiek uczy się tego, że można się jak gdyby uniezależnić, że można powiedzieć, że nie, to nie wrażenia, to nie bodźce mną kierują, tylko ja mam kontrolę nad tymi bodźcami. Czy one pochodzą z słuchu, czy z widzenia, czy z internetu, czy z rozmów, czy z czegokolwiek. Takie wątki wydają się właśnie bardzo dobrze jak gdyby naprowadzają nas z powrotem na aspekt ascezy, który zawsze w duchowości chrześcijańskiej był zawsze bardzo mocno podkreślany. Także takie może uzupełnienie z mojej strony.
Mhm. Dzięki, zaraz wracam, ale ktoś do nas zadzwonił. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, kłaniam się,
Cześć
Robert.
Boże. Witamy Cię, Robercie.
Jestem już trochę starszą młodzieżą, ponieważ jestem mężem, mam dzieci i pracuję, ale bardzo chętnie słucham audycji piątkowych. Bo akurat tak wypada, że często jadę autem w tym czasie i słucham sobie w piątkowy wieczór audycji. Ta dzisiejsza jest bardzo interesująca, ciekawa. Mam też swoje doświadczenia takie duchowe związane z ciszą. Pewnie nie będzie to nic odkrywczego, ale chciałbym się podzielić tym. Mianowicie u mnie osobiście wszystkie ważne wydarzenia w moim życiu jednak poprzedzone były znaczącymi momentami ciszy, czy można powiedzieć medytacji, której nauczono mnie w ruchu Światło Życie w oazie, w której trwam do dziś jako domowy kościół oczywiście. I tam praktyka, pewnie prowadzący wiedzą, namiotu spotkania to nic innego jak medytacja w ciszy. No nie zupełnej ciszy, bo Bóg mówi wtedy, ale myślę, że to jest taka błogosławiona cisza i taką zupełną bardzo ciężko jest osiągnąć. Zawsze coś, ktoś będzie do nas mówił i dobrze, jeśli by to było nasze poukładane serce albo Bóg, który mówi do nas w swoim słowie i my to a w absolutnej ciszy rozważamy. Też wiele takich duchowości, chociażby ignacjańskie rekolekcje są poprzedzone ogromną ilością ciszy, wyciszenia wewnętrznego, kiedy nie docierają bodźce, kiedy nie rozmawiamy z innymi. No u mnie to mówię, wszystkie takie decyzje, wszystkie trudne i ważne momenty, no to była cisza, medytacja, gdzieś tam wyjście poza obóz swojego życia, czyli tak jak to w tym naszym namiocie spotkania oazowym, wyjście poza obóz, wyjście poza miasto, wyjście poza siebie i staniecie tylko w obecności Bożej, w zupełnej, absolutnej ciszy zewnętrznej, wewnętrznej, tylko ja i Pan Bóg. Także takie mam doświadczenia, czy moja decyzja o małżeństwie, o rodzinie, o potomstwie, o jakichś pracach, zmianie pracy, wszystko co ważne, no było poprzedzone na pewno ciszą, rozmową z Panem Bogiem. Bo w natłoku informacji, rozmów z innymi, z najbliższymi, to na pewno nie do końca te decyzje byłyby podjęte tak czysto i obiektywnie. A kiedy ja jestem sam na sam ze sobą i z Panem Bogiem, to najłatwiej. Na pewno jest to też trudne, to już dzisiaj zostało powiedziane przed chwilą w audycji. Stajemy w takiej zupełnie obiektywnej prawdzie, niezaciemnionej niczym o sobie samym i to czasem może być trudne. Dosyć często jest trudne, bo widzimy siebie w całej okazałości, nikt tutaj obrazu nie zaciemnia, nikt nam tutaj nie słodzi, nikt nam nie schlebia i musimy stanąć w prawdzie, popatrzeć w lustro i czasami zobaczymy coś, czego nie chcemy widzieć, ale to wszystko można poprawić. Każdy sakrament, spójrzcie, prowadzący i słuchacze, przecież to jest poprzedzony ciszą. Księża leżą krzyżem tuż przed tą decyzją ostateczną, gdy przyjmują święcenia. My, małżonkowie też, powinniśmy chwilę nad wszystkim się zastanowić. A sakrament pokuty i pojednania, spowiedź, no jeśli nie stanie w zupełnej ciszy przed Najświętszym Sakramentem się nie zatrzymamy, nie przygotujemy się do sakramentu pokuty, no to nie będzie on taki prawdziwy i owocny. No także tyle mojej refleksji osobistej.
Dzięki, Robercie.
Dziękuję za wysłuchanie.
Dobrej drogi życzymy w takim razie.
I pozdrawiam i słucham pozdrawiam. Dalej.
Słuchaj dziękuję. Dalej, oczywiście. No właśnie, Robert nam powiedział, bo chyba trudno, nie chcemy oceniać, ale te kierunki takie też fajne pokazał, jeżeli chodzi o kwestie i potrzebę ciszy.
Jeśli chodzi o połączenie ciszy z prawdą, to jest bardzo ważna zależność, bo cisza jest taką przestrzenią, w której bardzo wiele rzeczy się weryfikuje. Mówi się o tym, że dwoje ludzi jest prawdziwymi przyjaciółmi, kiedy potrafią ze sobą przebywać w ciszy i czują się w tej sytuacji komfortowo, dobrze. Podczas jednej z rozmów z siostrą Felicjanką w Krakowie, którą miałem okazję odbyć, urzekło mnie jedno zdanie, które wypowiedziała o adoracji Najświętszego Sakramentu. Powiedziała wtedy, że czasami wystarczy klęknąć wobec Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie i się na Niego patrzeć. I to już z jednej strony wydaje się być biernością, ale z drugiej strony jest to wyjątkowe uświadamianie sobie z jednej strony wielkiej tajemnicy Boga, a z drugiej strony prawdy o Jego miłości. Miłości do nas i tego, co my okazujemy Bogu w postaci naszej wiary.
Dwie poprzednie wypowiedzi, które miałam okazję usłyszeć, czyli telefon do studia i wypowiedź Błażeja, są dokładnie tym, czym w praktyce cisza jest w moim życiu. Bo jako gimnazjalistka i licealistka też byłam członkiem Oazy Młodzieżowej i wiem doskonale, na czym polega namiot spotkania. I mogę tylko potwierdzić słowa dzwoniącego, że to jest naprawdę dobry sposób na stanięcie w ciszy przed Panem Bogiem. Tam naprawdę, jeżeli namiot spotkania jest dobrze przeprowadzony, tam naprawdę jest tylko człowiek i Pan Bóg i nic więcej. I mogę też zgodzić się z tym, co powiedział Błażej, bo to jest metoda, którą teraz stosuję niemal na co dzień. Moja uczelnia jest niemal związana z kościołem, który stoi tuż obok, więc nieraz w środku dnia o godzinie na przykład 14, gdzie nie ma ani żadnej mszy, ani żadnego innego nabożeństwa, wchodzę sobie do środka tylko po to, żeby poklęczeć i popatrzeć na tabernakulum. No czymże to jest, jeżeli nie ciszą? I czymże to jest, jeżeli nie spojrzeniem w głębi swojego serca i to przed Panem Bogiem? Czyli to jest dla mnie właśnie kwintesencja ciszy w praktyce na co dzień.
Ja bym chciał może jeszcze odnieść się do tego, bo to było powiedziane przez radiosłuchacza, który zadzwonił, że jakby cisza jest trudna, bo musimy w niej stanąć w prawdzie. Ja sądzę, że to jest wręcz obowiązek chrześcijanina stanąć w prawdzie o sobie. To znaczy, kiedy się czyta różne rzeczy na temat cichej modlitwy, to można wyczytać na przykład o modlitwie myślnej Tomasza z Kempis, że jakby on tam wręcz zaleca, prawda, że każda, on tam podaje taki przepis na modlitwę myślną, można tak powiedzieć, taka instrukcja obsługi, jak dobrze się modlić milcząc. I on tam w tej instrukcji obsługi podaje jeden punkt, mi się wydaje bardzo istotny. Okej, wybrałeś sobie jakiś temat, zastanawiasz się nad nim, to teraz zadaj sobie pytanie, jak realizujesz to coś w swoim życiu, tak? Jak zadaj sobie pytanie, czy jesteś pokorny, zadaj sobie pytanie, jak się modlisz, zadaj sobie pytanie, jak traktujesz swoich bliźnich. Wydaje mi się, że każdy chrześcijanin codziennie, sądzę, że codziennie powinien sobie zadawać tego typu pytania i codziennie jakby, prawda, prostować ten swój kurs, bo człowiek jest słaby, tak? Człowiek nie jest w stanie dobrego kursu utrzymać cały czas. Tak zresztą jest też na statku, jak nie wiem, czy pewnie ktoś z radiosłuchaczy kiedyś żeglował, łódka nie płynie prosto, prawda? Tam trzeba cały czas machać tym sterem, żeby się na kurs nastawiać cały czas, czy to względem wiatru, czy to względem celu, do którego płyniemy. I tak samo jest w życiu katolika. My musimy się cały czas nastawiać na ten dobry kurs, tak? Na kurs do Pana Boga. Tutaj wiele rzeczy nas odciąga, nasze wnętrze, prawda? Ściągają nas te wiatry w lewo, w prawo, do tyłu czasami, a my musimy się nastawiać. I to właśnie ta cisza, to cisza jest tą drogą, prawda? Cisza jest tym drogowskazem, o, tak bym powiedział, który pozwala nam się nastawić na drogę do Pana Boga.
A mówił to człowiek z Wejherowa.
Zgadza się.
Który wie, jak wygląda woda i
jak
statki
morze,
czy łódki
oczywiście
się zachowują.
Tak.
Słuchajcie,
chociaż znam to z Mazur, bo ja na Mazurach najwięcej żeglowałem. Pozdrawiam moich wujków.
Bardziej człowiek
wiarygodny.
Powiedzcie jeszcze, skąd trudności? Robert nam tu też fajnie wyłożył, że w ciszy widzimy siebie takiego, jakim jesteśmy tak naprawdę, jeszcze w obecności Pana Boga w Najświętszym Sakramencie. Czasem pewnie jest to doświadczenie wielu młodych ludzi. Ja też czasem tak łapię się też na tym, że wchodząc do pokoju, czy w klasztorze do celi zakonnej, no radio włączam, albo jakąś muzykę, żeby coś mi grało. Więc tych chwil ciszy gdzieś tam brakuje. Skąd to się bierze? Czemu my się boimy takiej ciszy, czyli bycia, posłuchania nawet swoich myśli?
Znaczy, ja bym powiedział, że nie się boimy, tylko po prostu wydaje mi się, że to było dobrze wyakcentowane, że jest trudne. Dlatego, że jest trudne, że jak gdyby nasze naturalne, takie najbardziej proste nakierowanie jako ludzi o takiej poznawczej strony, no i nasz kontakt z rzeczywistością jest zapewniony przez zmysły, tak? To jest coś takiego bardzo naturalnego, ku czemu człowiek jak gdyby się kieruje, no bo to zapewnia mu jakiś kontakt i, krótko mówiąc, możliwość orientowania się w rzeczywistości, nie? Natomiast jak gdyby przejście ku tej właśnie ascezie ciszy powoduje, że my musimy jak gdyby trochę sami się sobie przeciwstawić, ja bym powiedział, że jest to, tu jest jakiś od razu w to wpisany pewien wysiłek, bo to jakby próbowanie wejścia w ciszę jest jak gdyby no, do pewnego stopnia próbą odcięcia się trochę od tego, co dla nas jest takie najbliższe, najbardziej nam namacalne, najbardziej fizyczne, tak? Dlatego i do tego jak gdyby bardzo, bardzo jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, przylegamy do naszych zmysłowych wyrażeń, natomiast cisza jest właśnie tym, co jak gdyby, skoro te wrażenia ma od nas jak gdyby troszeczkę odciąć, to tym samym się jak gdyby też no, wymaga to wysiłku, bo to wymaga pójścia w kierunku, który nie jest taki bardzo zupełnie naturalny dla nas ludzi. I to jest jedna rzecz. Natomiast jeszcze tak korzystając z sytuacji, wydaje mi się, że pan Robert, który do nas zadzwonił, powiedział jeszcze ważną rzecz, że tak naprawdę, że nie powiedział nic nowego. I mi się też tak wydaje, że my tu mówimy, jak gdyby, nie chcę powiedzieć, odgrzewamy stary kotlet, ale te rzeczy funkcjonowały w myśli w chrześcijaństwie, ale nawet przed chrześcijaństwem. Ja tak trochę się temu przysłuchuję i z racji, że sam jestem, zajmuję się filozofią i są tymi zagadnienia w czasie pracy nawet na Uniwersytecie Papieskim bliskie, że o tych rzeczach tak naprawdę już i nawet starożytni Grecy mówili, bo chociażby jak patrzymy na myśl Platona, to mamy coś takiego, że znamy wszyscy słynną metaforę jaskini i tak naprawdę my jak jesteśmy w rzeczywistości materialnej, w tym obszarze cieni się poruszamy, to jest właśnie cały czas jak gdyby ta nasza wiedza, ten nasz ogląd zakłócany tą zmysłowością i dopiero żeby dokonać jakiegoś obiektywnego oglądu rzeczy w taki sposób, w jaki one są, to musimy się jak gdyby wznieść ponad to, co podmiotowe, to, co nas jakby wikła w zmysłowość. I dlatego wydaje mi się, że te wątki są strasznie starymi wątkami, że odkąd człowiek doszedł do jakiejś umiejętności racjonalnie refleksji nad sobą, nad człowiekiem, zaczął to zauważać. Wątek ciszy, no wiadomo, że przewija się szczególnie przez to ojciec sam jako, już też zauważył jako w rzeczywistości życia zakonnego, tak? To jest jedna z fundamentalnych kwestii. Pamiętamy słynny film o Kartuzji, Wielka Cisza, nie? Który tak naprawdę był filmem nakręconym, gdzie pada bardzo mało słów, nie? I rzeczywiście ta wspólnota, która stawia sobie za cel właśnie ascezę, jednocześnie wiąże to właśnie z tym, że praktycznie nigdy nic do siebie nie mówią. W związku z czym widać, w jaki sposób może to dla nich być trudne. Dlatego tutaj ten wątek tej trudności, tego, że to tak naprawdę wejście w atmosferę ciszy wymaga ascezy, wymaga wysiłku. I chyba, ale wysiłku, który nie prowadzi nas ku pustce, ku jakiejś nirwanie czy czemuś takiemu, tylko właśnie zawsze chrześcijańska myśl akcentowała to, że właśnie cisza prowadzi nas ku pełni. To mi się wydaje jest bardzo ważny wątek, który towarzyszy refleksji o ciszy w kontekście chrześcijańskim, że ona nie prowadzi nas ku niebytowi, ku jakiejś pustce, tylko prowadzi nas ku absolutowi, ku pełni. Także taki może komentarz z mojej strony jeszcze.
A jeśli chodzi, chciałbym się odnieść od tego, dlaczego uciekamy też czasami od prawdy. Musimy pamiętać o tym, że prawda o nas nie zawsze jest zgodna z naszymi wyobrażeniami o nas samych. I często wśród wielu, wielu ludzi prawda o sobie, o swoim życiu jest po prostu bolesna albo wiąże się z jakimiś silnymi emocjami. W tym momencie tym bardziej powinniśmy poszukiwać tej ciszy i oprócz tego, żeby poszukiwać w niej Boga, poszukiwać w niej autentycznie siebie, ale też nauczyć się w tej ciszy przeżywać swoje życie w sposób pozytywny. W sposób pozytywny po to, żeby jako prawdziwie wolny człowiek, stojący w prawdzie o sobie, móc budować jeszcze silniejszą i szczerszą relację.
Ja myślę, dlaczego to jest trudne? To, bo takie padło pytanie, tak? Dlaczego to jest taki wysiłek? Ja sądzę, i też przywołam tutaj znowu postać kardynała Saracha, który napisał taką książkę Moc Milczenia, którą zresztą dostaliśmy od ojca dyrektora, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Kardynał powiedział w ten sposób w jednym z wywiadów, że myślę, że jesteśmy ofiarami powierzchowności, egoizmu i ducha światowego, które są rozpowszechniane w naszym społeczeństwie sterowanym przez media. Myślę, że nie możemy się oszukiwać i trzeba sobie powiedzieć jasno, że obecnie człowiek jest bardzo silnie sterowany przez media, prawda? Tradycyjne, takie jak powiedzmy telewizja, radio, prasa, ale również poprzez social media, te nowe tak zwane internetowe. I myślę, że to obecnie nas bardzo odciąga od wyciszenia się, prawda? Ponieważ tam wszystko w mediach, w telewizji, w internecie dzieje się szybko. To się wszystko zmienia. Zmieniają się obrazy, zmieniają się dźwięk, zmienia się dźwięk, prawda? Nieraz jest tak, że jak wchodzimy na jakąś stronę, to z miejsca atakuje nas tu jedna reklama, tu druga reklama, tu jakiś filmik z dźwiękiem, głośny, prawda? I myślę, że właśnie to media bardzo utrudniają. I ja zachęcam wszystkich radiosłuchaczy, również z tym walczę, to jest forma wysiłku, to jest forma ascezy, umówmy się, odłączmy się od mediów. Znajdźmy codziennie chwilę na odłączenie się od mediów. No, chociaż 15-20 minut, chociaż pół godziny, to już będzie bardzo dużo. Apeluję, odłączmy się od mediów, ale nie w tej momencie od Radia Maryja.
Jak skończymy audycję, to możemy dopiero. Nie, słuchajcie, za moment też porozmawiamy jeszcze o liturgii i o tej ciszy w liturgii, o waszym doświadczeniu. 25 minut po 22 też czekamy na telefony naszych młodych słuchaczy. Wpiszecie na Facebooku na pytanie, dlaczego w liturgii potrzebna jest przestrzeń ciszy i takie są odpowiedzi, niektóre. Tomasz napisał tak. Słyszałem takie zdanie, że gdy cisza nam przeszkadza, to oznacza, że jej potrzebujemy. Bardzo trafia do mnie msza święta trydencka. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegoś podobnego jak obecność Boga w ciszy, jednocześnie składając Bogu cześć i uwielbienie. Skracam tutaj te wypowiedzi, bo nie zdążymy wszystkich. Święty Jan od Krzyża powiedział, że pierwszym językiem Boga jest cisza. To chyba wystarczy. Tomasz, kolejny inny Tomasz, napisał tak. Cisza jest najpiękniejszą adoracją. Tylko ja i Jezus, nawet jeśli nie jestem ideałem chrześcijanina, ale się staram. Pozdrawiamy cię, Tomku. Mateusz pisze tak. Podczas liturgii jest niezbędna przestrzeń ciszy, ponieważ można usłyszeć głos Pana Boga. Podczas hałasu zagłuszamy go, ale ważne jest też uwielbienie, w którym do Niego mówimy, dziękując po prostu za wszystko. To niektóre z waszych wpisów na Facebooku. Piszcie dalej, SMS-y przysyłajcie również 536 600 500 i czekamy też na telefony młodych słuchaczy. Dzisiaj 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa i zagranica 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. A teraz posłuchamy sobie Bacha. 32 minuty po godzinie 22 trwa audycja Czas Wzrastania i odpowiadacie na nasze pytanie, które brzmi, dlaczego w liturgii jest potrzebna przestrzeń ciszy? Może teraz próbka waszych SMS-ów, Marysiu?
Dwa SMS-y, które szczególnie rzuciły mi się w oko, to po pierwsze SMS od Gosi z Warszawy, którą serdecznie pozdrawiamy. Jego treść brzmi: Szczęść Boże, ja chodzę na mszę trydencką, bo dzięki tej liturgii zaczęłam rozumieć mszę świętą sercem. Nauczyłam się kontemplacji Najświętszej Ofiary, wsłuchiwania się w głos Boga. Adam z Białegostoku napisał: Cisza potrzebna jest do kontemplacji. Jego również serdecznie pozdrawiamy.
No właśnie, żeby nie czuł się pominięty, tak jak Gosia. Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy i piszcie te SMS-y dalej. 536 600 500. Podpisujcie się, telefonujcie, czekamy na telefon od młodzieży. No i też na fanpage'u nas szukajcie i tam piszcie komentarze pod pytaniem. Trochę wspominaliśmy już o waszym przeżywaniu liturgii. I też, no myślę, że warto, żebyście powiedzieli, jak wy przeżywacie te momenty ciszy. Mówiliście, że w liturgii trydenckiej tych chwil ciszy nie brakuje, jest ich dużo. Jakie jest to wasze doświadczenie ciszy w czasie liturgii?
Myślę, że ta przestrzeń ciszy jest świetną okazją chociażby do tego, żeby jeszcze raz, tak wyrażę się kolokwialnie, przetrawić chociażby liturgię słowa, która została do nas skierowana w tej mszy świętej, zagłębić się nad tekstem Ewangelii, a czasami zdarza się i tak, że po jakimś kazaniu też się zdarzają jakieś ciężkie rozkminy teologiczne, tak? Bo coś się nowego pojawia, jakieś nowe światło, jakieś nowe idee. I takie poszukiwanie Boga też jest formą modlitwy, albo poszukiwanie prawdy o Nim. Próba jakiegoś szerszego spojrzenia na pewien problem teologiczny.
Może w ogóle powiedzmy trochę o tych momentach ciszy. Na przykład dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy mszą świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego o 7.30 na Wawelu przed wyjazdem.
Jeśli ktoś będzie w Krakowie o 7.30 kiedyś, to oczywiście zapraszamy na Wawel.
Zapraszamy. Do Krakowy Wawelskiej. Jakby warto sobie uświadomić pewną rzecz, że szczególnie msza recytowana, prawda? Bo to była msza recytowana bez śpiewu, no jest tak naprawdę praktycznie wypełniona ciszą. To znaczy tam jest bardzo dużo tych momentów i myślę, że dla mnie na przykład szczególnie doniosłym momentem jest, tak jak już wspominałem, odmawianie modlitwy eucharystycznej. Kanonu rzymskiego, który często się słyszy w kościele na przykład na Wielki Czwartek. To nie jest jakby tylko modlitwa zarezerwowana dla nadzwyczajnej formy, ale również dla zwyczajnej formy rytu rzymskiego. Często się słyszy go w Wielki Czwartek. I sądzę, że to jest taki szczególny moment w czasie Eucharystii. I ja sobie zawsze... Ja staram się to przeżywać w ten sposób, że skupiam się na tajemnicy ofiary Chrystusa, ofiary mszy świętej. Każda msza święta jest powtórzeniem tej ofiary bezkrwawym. To jest ofiara uwielbienia dla Pana Boga, dziękczynienia dla Pana Boga, przebłagalna i wyrażająca prośby. Ja zawsze takie te cztery etapy staram się przeżyć, prawda, w czasie ciszy kanonu.
Ja pamiętam moje początki z mszą trydencką i wiem, że byłam wtedy mistrzem kartkowania mszelika, żeby zobaczyć, co ksiądz aktualnie mówi po łacinie. A jeszcze lepsza była zabawa z tym, żeby nadążyć za wypowiadanymi słowami, szczególnie kanonu rzymskiego. A pewnego dnia zapomniałam tego mszelika do kościoła. Pomyślałam: dobra kobieto, zostaw to. I zaczęłam po prostu milczeć, to oczywiste, ale po prostu patrzeć. I to wszystko. właśnie nawet próbowałam wszelkie rozkminy, jak to Błażej mówi. Wszelkie rozkminy starałam się usuwać ze swojego umysłu i przez kilka kolejnych dni naprawdę chodziłam na mszę świętą bez żadnego mszalika i po prostu patrzyłam i nic więcej. I tak zostało na kolejne lata aż do dzisiaj.
No, chociaż jakby warto też powiedzieć, że ja sądzę przynajmniej, że ja uważam, że mimo wszystko też warto śledzić te modlitwy. I jakby to fakt, że to wymaga trochę wprawy, jakby trzeba się już trochę nachodzić na tą mszę, żeby orientować się, kiedy co jest mówione, ale w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego są tak piękne modlitwy wypowiadane przez kapłana. Moją ulubioną jest chyba na umycie rąk. I ja też czasami staram się właśnie uchwycić jakieś słowa z danej modlitwy wypowiadane przez kapłana. Na przykład jak z tej modlitwy, że obchodzę ołtarz Twój, Panie, żeby śpiewać Twoją cześć. I nieraz jest tak, że całą mszę myślę o tych słowach. Tak piękne i poruszające dla mnie są te modlitwy.
Jedno, co jest w tym wszystkim bardzo ważne, to to, że nikt nie wymaga takiego jednolitego uczestniczenia w tej mszy świętej. Jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby całą mszę świętą przeklęczeć w milczeniu gdzieś w bocznej ławce, to może to zrobić. Jeżeli ktoś chce się zagłębiać w jakimś, skontemplować jakiś tekst, może to robić. Nikt nie wymaga od nikogo, żeby śpiewał części stałe albo odpowiadał kapłanowi. Jest to piękna przestrzeń, którą każdy z nas może zagospodarować na to, żeby z jednej strony uwielbić Boga, a z drugiej uświęcić samego siebie. A to jest celem liturgii, jak nas naucza chociażby Sobór Watykański II.
Ja bym powiedział jeszcze bo widzicie, tu bardzo wiele ważnych rzeczy pada, natomiast sądzę, że wiele z tych aspektów ważności ciszy w liturgii i samego, jak się wbudowuje w liturgii, dlaczego jest ważna, wynika z tego, że z naszej osobistej sytuacji jako ludzi, którzy stajemy przed Bogiem w liturgii, tak? Czyli chodzi o to, że to już gdzieś te uwaga padła, że człowiek stając w liturgii staje jako jakiś byt skończony, ograniczony przed tym, co doskonałe i nieskończone. I to ma bardzo fundamentalne, wydaje mi się, konsekwencje dla przekazu treści wiary z tego powodu, że jesteśmy świadomi, że żadna ludzka forma nie jest w stanie tej treści, tego, czym jest Pan Bóg w całej swojej istocie, w sposób jakiś dosłowny i pełny przekazać. My tylko jak gdyby chwytamy bardzo drobne fragmenty boskiej rzeczywistości, boskiej istoty przez to, jak działa nasz język. I dlatego zawsze w liturgii wydaje mi się ważne, żeby ukazało się to napięcie pomiędzy naszą skończonością, a nieskończonością samego Boga, czyli jakby pokazaniem, że przekaz słowny oczywiście jest ważny, bo on komunikuje pewne treści, ale z drugiej strony jest bardzo ułomnym narzędziem. To jak my sami ludzie jesteśmy też istotami ułomnymi, ale tym niemniej nasz forma przekazu jakoby zapoświęcona poprzez język jest formą ułomną i dlatego rzeczywiście, że tutaj koledzy wspominali o ciszy w trakcie modlitwy eucharystycznej. Rzeczywiście dochodzimy do momentu w mszy świętej, kiedy rozgrywa się jej jakby największa tajemnica, tak? I wtedy, to chyba, że też już ta myśl padła w trakcie Westerplatte młodych, że właśnie nasze przeżycie wokół tej tajemnicy się intensyfikuje, kiedy jest nam w jakiś sposób zakomunikowane, że tutaj przekaz słowny jak gdyby kończy swoją adekwatność. To może jest w pewnym sensie też przesadzone, ale tym niemniej komunikat z tą liturgii poprzez tą ciszę w tym momencie jest bardzo jasny, że tu stajemy przed tym, co czyni Bóg, co działa Bóg w naszej rzeczywistości, ale my wobec tego jesteśmy no, bardzo, bardzo, bardzo mali i stajemy tak jak gdyby byt skończone wobec czegoś, co jest nieskończone. I tu no, jakby w bardzo fundamentalny sposób w to jest wpisana nieadekwatność naszych ludzkich pojęć, naszych ludzkich środków wyrazu do tego, żeby uchwycić, ogarnąć to, co jest, to co, czym jest sam Bóg. Dlatego cisza jak gdyby w liturgii właśnie symbolizuje nam to, że stajemy przed tajemnicą, stajemy przed misterium. I wydaje mi się, że jeszcze to określenie nie padło w ciągu dzisiejszego wieczoru, a wydaje mi się, że jest ważne, bo jako duszpasterz mam okazję się też z różnymi ludźmi stykać i pytać tak bardzo szeroko, jak przychodzą do nas na liturgię do Świętego Krzyża, przychodzą bardzo różni ludzie, ale to, co jest głównie akcentowane i jaką się ludzie kierują potrzebą bardzo często, to jest właśnie potrzeba misterium, czyli czegoś, co w jakiś sposób doświadczenia czegoś, co radykalnie przekracza naszą ziemską rzeczywistość i rzeczywiście tego, że dzięki liturgii jesteśmy jakby wyprowadzeni ku innej rzeczywistości. Wydaje mi się, że to, co naturalnie człowiek oczekuje, co się zadzieje w Kościele w czasie mszy świętej, to jest to, że ukazana zostanie mu inna rzeczywistość, że jakby zostanie porwany do rzeczy niewidzialnych. Zresztą papież Benedykt XVI w swojej książce Duch Liturgii, która sądzę jest wielu z was dosyć znaną lekturą, wyraźnie właśnie mówi również o takim eschatologicznym wątku liturgii, tak? Czyli o tym, że liturgia jakby nakierowuje nas na to i ukazuje nam rąbek tego, co nas czeka w przyszłości, kiedy staniemy z Panem Bogiem twarzą w twarzy. Jak gdyby jest, można powiedzieć tak bardzo kolokwialnie, pewną zajawką tego, co czeka nas w przyszłości, kiedy rzeczywiście spotkamy się z Panem Bogiem po tamtej stronie życia. I to w duchu liturgii ta kwestia staje bardzo, bardzo wyraźnie. A sama cisza w liturgii, ja bym powiedział właśnie w jaki sposób daje nam bezpośrednio doświadczyć tego, że chodzi tu o jakiś inny wymiar. Zresztą jeszcze jedną rzecz powiem, skąd się wziął w ogóle tytuł dzisiejszego spotkania, dlaczego określiłem się jako usłyszeć niewidzialne, znów z racji tego, że pracuję na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i jest to tytuł książki jednego z naszych bardzo takich znanych i cenionych profesorów, profesora Karola Tarnowskiego, który jest filozofem religii i on cały tytuł książce nadał usłyszeć niewidzialne. Tak naprawdę z tego się tytuł i dzisiejszego spotkania wziął, że jest pytanie o to, w jaki sposób człowiek przy pomocy właśnie swoich ograniczonych środków może jak gdyby przebić się dalej, może się odnieść do czegoś, co jest absolutem, czegoś, co jest nieskończone, a on jest takim tylko, powiedziałbym, drobnym bytem skończonym, który staje wobec nieskończoności i doskonałości Boga. Jeżeli pan profesor Tarnowski nas słucha, to go również serdecznie pozdrawiamy. Także może takie krótkie wprowadzenie, bardziej teologiczne, z próbą umiejscowienia, gdzie ta cisza w liturgii rzeczywiście znajduje swoje uzasadnienie, jaka racja za tym stoi, nie? Także to bym tak to trochę może bardziej teologicznie naświetlił. Także z mojej strony może taki komentarz.
Cisza jest też środowiskiem, w którym może zaistnieć bardzo wiele symboli. A te symbole, tak jak wspomniał już ksiądz wcześniej, dają nam ten przedsmak wieczności. I jedno, co musimy pamiętać wśród tego wszystkiego, tego całego piękna, bogactwa, to, że liturgia jest ikoną. A jeżeli jest ikoną, to nie powinna nas koncentrować sama na sobie, ale odsyła nas o wiele dalej i o wiele głębiej. A właśnie tym pójściem dalej, pójściem głębiej jest budowanie takiej szczerej wiary. Nasza wiara nie weźmie się sama z siebie. Ona też wymaga jakby, nazwijmy to, pielęgnacji. Musimy iść coraz dalej, tak żeby pogłębiać jakby nie tylko swoją wiedzę religijną, bo to jest też bardzo ważne, ale przez te wszystkie działania pogłębiać też swoją relację z Panem Bogiem. Liturgia jako ikona odsyła nas dalej, ale nie może nas sobie koncentrować. Wówczas byłaby idolem, czyli skupiałaby na rzeczach ziemskich. A celem liturgii jest to, abyśmy chociażby w pewnym niewielkim i ograniczonym dla nas poznawczo stopniu mogli doświadczyć bliskości Boga.
Posypały się komentarze też na Facebooku. O, tak, chyba też w kontekście tego, co mówicie. Między innymi tak, Małgosia napisała takie słowa. W liturgii potrzebna jest cisza, żeby stojąc pod krzyżem z Maryją kontemplować Najświętszą Ofiarę, żeby zostawiając zmysły ciała wyostrzyć zmysły duszy, a dzięki temu móc zobaczyć i usłyszeć Boga. Dzięki temu człowiek wzrasta duchowo. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że na liturgii posoborowej jest to o wiele trudniejsze niż na trydenckiej. Także gitara rozprasza i może sprawić, że pomylimy emocje z Bogiem. Dzięki Małgosiu za ten komentarz. Dalej napisał Mateusz. Podczas liturgii jest niezbędna przestrzeń ciszy, ponieważ można usłyszeć głos Pana Boga. Podczas hałasu zagłuszamy go, ale ważne jest uwielbienie, w którym do Niego mówimy. Dalej napisał też Eugeniusz, między innymi. Moja przestrzeń ciszy w liturgii i w nawiasie, jeżeli pod słowem liturgię rozumiemy tylko uczestnictwo we mszy świętej, jest przed wejściem do kościoła. Wtedy staram się skoncentrować i zobaczyć, z czym idę na spotkanie z moim Zbawcą. To fragment wypowiedzi. Weronika jeszcze może. Tak, dla mnie najlepszym momentem ciszy jest adoracja Najświętszego Sakramentu, w którym pozwalam Bogu działać i wsłuchać się w Jego głos, który jest balsamem dla mojego serca oraz dla mojej duszy. No i Ewelina napisała nam bardzo krótko, ale cytując Norwida, cisza jest głosu zbieraniem. Tak, taka puenta. No bo, a Marysia jeszcze pokazuje, że
właśnie, czy to dobry,
że SMS-y też
czy to dobry moment na przeczytanie
bardzo
nowych
dobry,
SMS-ów?
Jak najbardziej.
Jeżeli tak, to Dorota z Bydgoszczy napisała: jak idę na adorację do kościoła lub na rekolekcję, staram się wyciszyć. Cisza jest potrzebna, bo wtedy człowiek jest bliżej Pana Boga. Pozdrawiam i proszę o modlitwę. Serdecznie pozdrawiamy.
I zapewniamy o modlitwie.
Łukasz pisze: dla mnie rozmowa z Panem Bogiem w ciszy, w domu czy w kościele, to wyzwolenie od wszelkich trosk. Pozdrawiam ojca duchownego i gości. Również serdecznie.
Dziękujemy.
Serdecznie
pozdrawiamy, dziękujemy.
Ja może słowo komentarza a propos, bo ktoś tam rysował kontrasty pomiędzy, załóżmy tego, że w rycie trydenckim jest więcej ciszy, w nowym mniej. Ja bym powiedział, że wszędzie są złe przesady. Ja bym może tak to skomentował. A mianowicie często też spotykamy się i to dociera też do mnie z wielu kierunków, że zdarzają się sytuacje liturgiczne, które są takie przegadane, przeładowane przekazem słownym, gdzie tak naprawdę cały czas jest ten potok słów i nie da się jakoś znaleźć momentu na jakieś oderwanie. To było jakby jedno ekstremum, także zawsze trzeba, jak są tego typu pytania, to patrzeć jak gdyby, że w jakiś sposób zawsze złoty środek stoi po środku. A z drugiej strony można też zupełnie, na przykład powiedziałbym w rycie nawet trydenckim, przesadzić tego stopnia, że tak utrudnić przekaz, że zupełnie jakby ludzi z tej liturgii wyprosić. Że oni nijak nie znajdą punktu zahaczenia, w którym jak gdyby ta liturgia w jakiś sposób ich do uczestnictwa zaprosi. Także wydaje mi się, że tutaj poruszamy się jak gdyby między dwoma ekstremami, których wydaje mi się warto i tak i w jednej sytuacji, i w drugiej sytuacji unikać, bo jak mówię, no są, również jest wiele jak gdyby głosów zwracających uwagę na to, że zdarzają się liturgiczne sytuacje właśnie zbanalizowane, przegadane, I z tym się można spotkać, ale również można się spotkać z takim podejściem, że stworzyć jakiś syntetyczny rytm posługujący się jakimś kompletnie nieznanym językiem, który zupełnie jak gdyby wyprze człowieka z tej akcji liturgicznej i zostawi go samemu sobie. To też byłaby sytuacja ekstremum, która nie jest sytuacją korzystną. Także wydaje mi się, że zresztą to stara grecka myśl, że gdzieś zawsze ten in medio stat virtus, tak, czyli prawda stoi po środku, dlatego co innego często jest też to, co dokładnie stoi w mszale i jakby należało mszę, załóżmy, realizować według zapisów mszału, ale do tego dokłada się cała też również problematyka praktyki liturgicznej, czego tu nie będziemy dyskutować, bo to są kwestie, które załóżmy podlegają różnym wpływom, natomiast my możemy mówić o tym, co jest jak gdyby znormalizowane do ksiąg mszalnych. Dlatego wydaje mi się, że w takiej sytuacji zawsze warto widzieć, że i po jednej, i po drugiej stronie można przesadzić i wtedy jak gdyby tym ludziom rzeczywiście albo kompletnie zagłuszyć gadaniną i banałem, albo kompletnie stworzyć jakiś syntetyczny, zupełnie niedostępny rytm, który lubię też ludzi też wypchnie z liturgii. Także wydaje mi się, że trzeba uważać, żeby tutaj jak gdyby nie przesadzić ani w jednym, ani w drugim kierunku, bo wtedy tracimy wiernych, tracimy jak gdyby to, że do nich ten przekaz może docierać i ich jakby na ten absolut w liturgii otwierać. Także chyba tutaj taki jest komentarz, żeby tak powiem, starać się nie absolutyzować wszystkich sytuacji, bo różne są wrażliwości i sądzę, że pewien wachlarz podejść jest tutaj też możliwy i pozwala uwzględnić w jakiś sposób, że wrażliwości też mogą być różne. Także z mojej strony taki komentarz na ten któryś z facebookowych wpisów, który gdzieś tam się pojawił.
Bardzo dziękuję. Za 6 minut 23, już za moment, ta godzina. Kochani, coś zagramy.
Zagramy.
A później mamy Dies Irae. Mhm. Może być. Zaproponowaliście.
Stinga, tak.
I to jeszcze Stinga, więc...
Doskonała rzecz. Zapraszamy.
Dobra. Chwila też oddechu dla naszych gości, ale nie dla słuchaczy. Zapraszamy do tego, żeby się dalej komentowali. Dziękujemy za te wpisy. No i też moment ostatni, żeby młodzi ludzie zatelefonowali. Dzwonią starsi, ale błagamy. Kochani, miłość bliźniego dzisiaj niech pokieruje w taki sposób, żeby zostawić te linie dla młodych, by się wypowiedzieli. I czekamy w kontekście naszego pytania na odpowiedzi, dlaczego w liturgii potrzebna jest przestrzeń ciszy. Może macie jakieś pytanie też do naszych gości, więc też to jest jeszcze, tak trzeba powiedzieć, ostatni moment, żeby to pytanie zadać i uzyskać na nie odpowiedź. A teraz wspomniany i zapowiadany Sting i Dies Irae.
Dies Irae, Dies Irae, solvet saeclum in favilla.
Dies Irae, Dies Irae,
quantus tremo est futurus, quande iudex est venturus. Tuba mirum spagen solum, cogit omnes ante tronum. Nos tupebit et natura, canti responsura. Rex tremende maestatis, quid sumis et unctictorum.
dexius tus et seculus, qui Maria m'absolvisti. Mihi quoque svembe disti. In te oves locum presta et abedis me sequestra. Recordare Jesu pie.
Na naszych zegarach czas wzrastania. W naszym studiu usłyszeć niewidzialny temat, na który dzisiaj rozmawiamy z gośćmi z Duszpasterstwa Akademickiego Sedilla z Krakowa. Czekamy na wasze komentarze, wpisy. Na pytanie odpowiadacie następujące. Dlaczego w liturgii jest potrzebna przestrzeń ciszy? No i też zadajecie pytania naszym gościom z tego, co sygnalizujecie, drodzy, nie? Jednak nie. Dobrze, ale ja mam na Facebooku wpis nowy, który się pojawił. Napisał do nas Mateusz. Cisza w mszy trydenckiej pozwala poznać prawdę, uspokoić oddech w tej najważniejszej chwili. Im bardziej się w nią zagłębiasz, tym więcej możesz zobaczyć, aż się nie chce wracać do hałasu. No właśnie, pytanie też, jak, włączam wam mikrofon, bo tak mówię.
Dziękuję.
Pytanie właśnie w kontekście tego, o czym mówimy, o tym doświadczeniu liturgii, tej ciszy Pana Boga i tak dalej, jak później w codzienność? wejść i w tej codzienności no, żyć tym, co przeżywaliśmy. To, co napisał też Mateusz, że się nie chce wracać do hałasu. Czy można jakoś to pogodzić?
O tym trochę już powiedział Kajetan. Moim zdaniem warto walczyć o ciszę właśnie w różnych aspektach codzienności. Naprawdę nieraz w prozaicznych czynnościach. Kajetan zachęcał, żeby po prostu chociaż na 15 minut dziennie odłożyć telefon, komputer, wszelkie media społecznościowe. Chociaż 15 minut, to jest bardzo mało. A nieraz, szczególnie my młodzi ludzie, jeżeli przeglądamy swoje statystyki oglądalności i używania wszelkich mediów społecznościowych, to okazuje się, jesteśmy tym bardzo zdziwieni, że my spędzamy tam długie godziny, bo scrollujemy Facebooka, Twittera czy jakiekolwiek inne jeszcze portale. W kolejce, w autobusie, w kolejce do kasy, na uczelni w czasie jakiegoś nudnego wykładu, co jest kompletnie absurdalne, ale to naprawdę się dzieje. I w wielu innych momentach. I myślę, że Błażej i Kajetan to mogą potwierdzić, że warto walczyć o najprostsze rzeczy.
No, no tak się dzieje, prawda? To, co opisała Marysia, te takie problemy. To jest chyba też problem ze skupieniem uwagi, tak? Bo jeżeli mamy media, w których się coś cały czas zmienia i to są zazwyczaj krótkie treści, prawda? I nieraz jak rozmawiam z niektórymi osobami, to nawet mówią, że ciężko jest im już podjąć skupienie na dłuższą chwilę, tak? Na przykład, żeby przeczytać książkę, a nie krótki artykuł. Albo obejrzeć długi film, a nie krótki serial, odcinek serialu.
Albo jakiś kanał na YouTubie.
Albo kanał na YouTubie jeszcze krótszy.
Obejrzę jeden odcinek. Nie, mija 3 godziny.
Ale bo pytanie było, jak wejść w tę ciszę. No, trzeba znowu przywołać te słowa o walce, tak? Dzisiaj trzeba o ciszę literalnie walczyć. Zmusić się do tego wysiłku. No, trzeba po prostu, prawda, małymi krokami, ale, że tak się wyrażę, światu wydrzeć dla siebie chwilę ciszy. I tak jak już Marysia wspominała, to może być naprawdę 5, 10, 15 minut. Zachęcam po prostu do przyklęknięcia, uklęknięcia przed krzyżem lub jakimś obrazkiem ze świętym czy błogosławionym i naprawdę spróbować się skupić na modlitwie takiej myślnej. Zachęcam również do lektur, prawda? Bo to jest faktycznie trudne samemu osiągnąć. Zapraszam do lektur. Wspominałem Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Tam jest piękny rozdział o tej modlitwie. Zapraszam do przeczytania Mocy Milczenia kardynała Saracha. Te książki pomagają nam. Że tak się wyrażę, nie jesteśmy sami. Te książki pomagają nam w walce o ciszę. Są też, prawda, nasi duszpasterze, prawda? Proszę księdza.
Ja powiem tak, że jest to pewna rzeczywistość walki, dlatego że i możemy patrzeć rzeczywiście na to, że liturgia, cisza w liturgii, bo wiemy, że świat jest hałaśliwy, no tego się nie da ukryć. W związku z czym liturgia też w pewnym sensie i obecna w niej cisza, w jakiś sposób można powiedzieć, naładowuje nas do tego, dostajemy jakby zastrzyk tej ascezy w liturgii i to w jakiś sposób pomaga nam później też jak gdyby znosić i tak zaszumiony świat, którego i tak doświadczymy, bo o ile można sobie próbować wygospodarowywać jakieś tam okienka w czasie dnia na ciszę, to jednak świat będzie nam ten stały poziom szumu serwował, dlatego tym bardziej jakaś taka właśnie doświadczenie tej ciszy w liturgii powoduje, że jesteśmy, mi się wydaje, lepiej w stanie się w ogóle zmierzyć z jakimś szumem tego świata, nie? Bo tak jak mówię, no można pewne sobie okienka wygospodarować, no, ale będą momenty, kiedy po prostu znajdziemy się w samym środku tego szumu, nie? I jeżeli jesteśmy, krótko mówiąc, mamy jakoś naładowane akumulatory, to łatwo nam jest jakoś ten szum przyjąć, się z nim zmierzyć, czy go w jakiś sposób też w jakiś sposób go ogarnąć. Dlatego wydaje mi się, że no, ładujemy akumulatory chyba w liturgii, tak bym też powiedział.
Myślę, że nasza religijność i ogólnie cała nasza wiara jest kwestią pewnych, wymaga większego nakładu energii. I cisza jest też potrzebna chociażby po to, dla takiej zwykłej higieny umysłu, żeby nasz umysł był po prostu nieprzemęczony, ale zdolny do jakiejś głębszej refleksji. Cisza jest potrzebna po to, żebym mógł sprawnym, świeżym umysłem, tak jak każdego dnia powinniśmy starać się być coraz bliżej Boga poprzez jego coraz głębsze poznawanie, bycie coraz bliżej po prostu.
Temat ciszy, słuchajcie, nas tutaj absorbuje bez końca, ale pewnie go nie wyczerpiemy, więc bardzo wam dziękuję za te doświadczenia, bo to jest najważniejsze. Nie mówicie jakichś teorii wyczytanych z książek, definicji ciszy ze słownika, czy nie daj Boże z Wikipedii.
Ale chyba by się takie nie znalazły nawet.
No właśnie.
Się, a może sprawdźmy.
Każdy gdzieś tam ma pewnie swoją. Ale słuchajcie, żebyśmy też nie przegapili, powiedzcie trochę o duszpasterstwie jeszcze waszym więcej. O tym, jak wy się formujecie. Czy na przykład uczycie się, rozważacie, o czym ta msza święta, choćby msza święta trydencka jest, język łaciński i tak dalej. Ale też to, o czym już nie pamiętam, czy na antenie wspominaliście, czy poza anteną, o tych relacjach nauki i wiary, bo myślę, że to jest też ważna część waszego duszpasterstwa. No i tak budowanie takiej świadomości religijnej, żebyście byli kimś, kto o tej wierze mówi, tej wiary też wtedy, kiedy trzeba, broni, a nie tylko skupia się, czy pozostaje na poziomie, czy w sferze tylko i wyłącznie takich emocji, czy takiego doświadczenia jednorazowego, godzinnego, a później wychodzę i to życie jest zupełnie inne.
Znaczy ja może powiem tak, że powodem, dla którego w jakiś sposób dla mnie ten temat jest ważny, jest to, że na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II jednym z takich wiodących tematów są właśnie relacje pomiędzy nauką i wiarą, nauką i teologią. Dlatego w jakiś sposób wniosłem to sam w to duszpasterstwo, ale nie po to, żeby wpuszczać ludzi w jakieś wyabstrahowane dysputy, ale po to, żeby w jakiś sposób również przystosować młodych ludzi do tego, żeby byli w stanie się jak gdyby zmierzyć ze współczesnością. Myśmy tak powiedzieli tu nauka wiara, to tak zabrzmiało być może dosyć sucho i trochę abstrakcyjnie, natomiast generalnie ja osobiście odnoszę wrażenie, że dzisiaj troszkę doszło do pewnego rodzaju takiej, nie chcę powiedzieć, żeby to za mocno zabrzmiało, ale pewnego rodzaju schizofrenii, w której załóżmy język katechezy, język doktryny mówi jednym stylem, jakimś jednym systemem pojęć, a świat mówi inaczej. I mi się wydaje, że skutkiem tego jest to, że wiele ludzi w jakiś sposób, którzy zagłębieni są we współczesność, szczególnie w to, w jaki sposób dzisiaj do świata mówi nauka. Wiemy, że ona ma duży autorytet, a zresztą dużo nam o świecie mówi i to nie jest rzecz do zbagatelizowania, ponieważ odkrycia nauki można uważać za w tym sensie rozczytywanie Bożego planu stworzenia. No chyba tak to w takim bardziej trochę już teologicznym sensie należy rozumieć. Dlatego wiadomo, że współczesne myślenie jest bardzo mocno przesiągnięte z myśleniem naukowym. I słyszymy różne hasła, czy z internetu, czy z odkryć, czy z jakichś wykładów, czy chociażby ze studiów. I później stawiamy sobie pytanie, no ale jak to się ma do naszego dyskursu religijnego, tak? Czy i tu wiele było takich pytań, które jakoś wydają się dzielić te dwa światy. Przykładów jest cała masa, chociażby podam taki przykład, który no dzisiaj jakoś gdzieś tam się przewija w tych debatach. Wiadomo, że z punktu widzenia naukowego obrazu świata, no bo istotną rolę odgrywa teoria ewolucji na przykład, tak? I później pytamy z kolei, jak się ma to do, załóżmy, naszej wiary. W jaki sposób Pan Bóg stworzył, tak? Czy można, załóżmy, stworzenie świata pogodzić z teorią ewolucji? Dlatego te pytania są dla nas o tyle ważne, że one pozwalają nam, wydaje mi się, integrować nasze religijne myślenie z myśleniem o świecie. I to z myśleniem o świecie, które jest, no, jak gdyby dociera do nas, no, dosyć dobrze zbadanych rzeczywistości i które no, są dosyć dobrze naukowo uzasadnione i dlatego staramy się, żeby po prostu również to duszpasterstwo było takim miejscem, gdzie młody człowiek może jak gdyby uzyskiwać spójność z tym, jak myśli o religii, ze spójnością tego, jak myśli o świecie. Bo no, tych dwóch rzeczy trudno jest te dwie rzeczy rozdzielać, dlatego że no, nasza wiedza o świecie jest wiedzą o Bożym stworzeniu. W związku z czym, jeżeli my naturalnie będziemy integrować nasze myślenie z religijne z tym, jak myślimy o świecie, to będziemy doprowadzali do jakiejś no, takiej unikalnej jedności w naszej myśli. I chyba wtedy no, im mniej mamy pęknięć w takim naszym ludzkim wnętrzu, tym łatwiej nam jest no, być w pełni człowiekiem, który znajduje swoje odniesienie do Pana Boga, które to odniesienie właśnie między innymi umożliwia mu myślenie o świecie, które go otacza. Dlatego sądzimy, że ten temat jest dla nas ważny. To może tak tytułem wprowadzenia, dlaczego w ogóle ten wątek. I może jesteśmy czasami właśnie postrzegani i mało rozumiani, dlaczego akurat tutaj msza trydencka, która no, czasami kojarzy się jakoś taki skansen, jakieś starocie takie, tak, nie wiadomo skąd to wyjęli, a potem jakaś tutaj hardkorowa, nowoczesna nauka, jak te dwa, ja się spotykam z tym, że jak te dwa obszary, po co to, jak to potrafisz sobie to połączyć? No mi się właśnie wydaje, że i liturgia stawia nas przed tajemnicą, i świat, który poznajemy przy pomocy badań naukowych, stawia nas przed tajemnicą, w związku z czym, bo nauka cały czas posuwa się do przodu, ona nigdy nie operuje żadnymi ostatecznymi rozstrzygnięciami. Zawsze, kiedy coś odkryjemy, momentalnie wiadomo, że to prowadzi gdzieś dalej, żeśmy tylko rozczytali bardzo wąski fragment i tak naprawdę dużo więcej jest do zrobienia. Dlatego jakoś te dwa wątki, powiedziałbym, tu tajemnicy przeżywanej, tu tajemnicy odkrywanej, wydaje mi się, że bardzo ciekawie się łączą i mogą dawać w moim osobistym odczuciu jakąś taką ujednoliconą perspektywę i ujednolicony sposób myślenia i o świecie, i o Panu Bogu, że to nie staje się jakimiś dwoma osobnymi obszarami, że w kościele robię jedno, i czuję się że w jaki sposób moja religijność jest odżywiana, a idę do świata i to jest jakby kompletnie na Pana Boga zamknięte. Żeby te perspektywy ze sobą z powrotem złączyć, żeby widzieć to w pewnym takim bardzo zintegrowanym i powiedziałbym ujednoliconym obrazie. I wtedy wydaje mi się, że doświadczając tego typu jedności wewnętrznej, gdzie świat rozumiemy razem z rozumieniem tego, kim jest Pan Bóg, no, wydaje mi się, że może dawać bardzo dobre podstawy do tego, żeby się formować i w sposób taki zreflektowany i głęboki przeżywać swoją wiarę, która również płynie z kontaktu ze światem jako z Bożym stworzeniem. Może to się zrobił trochę taki wykład, ale sądzę, że takie minimalne wprowadzenie, o co tu chodzi, to byłem dłużny, dlatego może teraz oddam głos tutaj kolegom i koleżankom, co w temacie, jak to odbierają.
Ja na pewno nie do końca się zgodzę z tym stereotypem, że to jest skansen i starocie.
Ja to zrobiłem naumyślnie, tak powiedziałem.
Tak, wiem, ale jakie właśnie są, chcę jakie powiedzieć...
Są, jakie są reakcje, nie?
Ale chcę powiedzieć, i szczególnie właśnie słuchaczom, że na msze trydenckie przychodzi dużo młodych, a wręcz coraz więcej młodych. Myślę, że Błażej i Kajetan się ze mną zgodzą.
No średnia wieku moim zdaniem wynosi 20 parę lat, oprócz tego, że zaniżają nam ją przeurocze szkraby, które są również z młodymi małżeństwami, więc jesteśmy społecznością naprawdę bardzo młodą, jak na stereotypowo patrząc, obcującą ze skansenem, tak? Mówiąc w cudzysłowie. Odnosząc się do wypowiedzi księdza doktora, uzyskanie tej spójności w takim patrzeniu i chociażby na przykład na przykładzie tegorocznego cyklu o herezjach, obserwujemy to, w jaki sposób formowała się doktryna chrześcijańska, w jaki sposób formowało się myślenie o Bogu, formowały się kolejne myśli, dogmaty. To wszystko, oprócz tego, że pozwala nam do swojej wiary podejść w sposób bardziej świadomy, z drugiej strony przygotowuje nas na to, aby wyjść do tego świata i nie tylko w nim funkcjonować, ale też go przemieniać. W momencie, kiedy jesteśmy dobrze ukształtowani, nie mamy tak zwanej schizofrenii, tylko jesteśmy pewni tego, o czym mówimy, jesteśmy zdolni do naprawdę dobrych, długich dyskusji z innymi ludźmi, co może zaowocować chociażby tym, żeby skłonić również ich do refleksji, a może w konsekwencji do tego, aby również sami zaczęli poszukiwać Boga w swoim życiu i zaczęli żyć wiarą.
Ja zatrzymałbym się trochę przy tych młodych, prawda, w naszym kościele, znaczy, przepraszam, źle się wyraziłem, w kościele Świętego Krzyża na mszach trydenckich. No właśnie, czemu tak młodzi się garną do tych mszy? Myślę, że jedną z rzeczy jest ten właśnie, prawda, takie nowoczesne mówienie o wierze. Mi się w ogóle ta koncepcja bardzo podoba i ja myślę, że ona właśnie przyciąga, jest tym, co przyciąga młodych ludzi, prawda? Właśnie jak ksiądz Grygiel mówi swoje kazania, to one zawsze, przynajmniej dla mnie, jakby wnoszą coś nowego, jakieś takie świeże spojrzenie, a właśnie często zahaczają, czy to jakieś nauki przyrodnicze, prawda, astronomia, czy biologia, a mimo wszystko one się prawda, kierują na Pana Boga. Również na Pana Boga. I ja sądzę, że w ogóle to nowoczesne takie mówienie o wierze jest czymś, co powinniśmy stosować, jeśli chcemy przyciągać ludzi do Kościoła. Znaczy, prawda, no, Bóg jest niezmienny. My próbujemy go opisać słowami, ale to jest zawsze niedoskonałe, więc dlaczego nie spróbować zmieniać słów, tak? Zmieniać słów. Święty Paweł pisał, że dla słabych stał się jak słaby, prawda? Aby ich pozyskać dla Chrystusa, więc może dla tego nowoczesnego człowieka my się też musimy stać jak nowocześni ludzie i spróbować go przyciągnąć. I też wracam do kwestii misterium. To, co przyciąga młodych ludzi na msze trydenckie, sądzę, że to jest misterium, misteryjność tych przy, ich tajemniczość. Tam jest bardzo dużo symboli. Kadzidło jest symbolem. Język jest symbolem. Cisza jest symbolem. Ornat jest symbolem. Postawy, klęczenie, przyklęknięcia, znaki krzyża czynione przez kapłana i wiernych. Te symbole wszystkie odsyłają nas dalej do Pana Boga i myślę, że to jest to, co młodzi szukają. Tajemnica, misterium.
Moim też skromnym zdaniem chyba każdy człowiek poszukuje Boga. I to nie jest tak, że mamy społeczeństwo zateizowane. Młodzi ludzie chcieliby poszukać Pana Boga, ale po prostu często nie odnajdują po prostu języka, który by do nich przemówił, albo takiej formy, która by ich naprawdę wciągnęła. Może w tym właśnie, że podchodzimy tak w taki sposób bardzo racjonalny, nowoczesny, wręcz można by powiedzieć nowatorski, jest szansa na to, aby wiele osób skłonić do głębszej refleksji i obudzić w nich to takie tą naturalną potrzebę Boga, którą myślę, że każdy człowiek w sobie ma.
600 ludzi na dwóch mszach w niedzielę, ja się dzisiaj dowiedziałem tutaj od kolegów i księdza, więc no to chyba jest niezły wynik, prawda, jak na dwie msze w niedzielę.
A frekwencja rośnie.
A powiedzcie jeszcze, wykorzystam waszą obecność, skąd wy wiecie o tej symbolice, o tym wszystkim? Rozmawiacie na ten temat, formujecie się jakoś, gdzieś to czytacie, jakoś samodzielnie, czy... Bo też no, mam świadomość, że tak jak powiedzieliście, niektórzy przeżywają liturgię, Marysia powiedziała, zapomniała modlitewnika i jakoś zupełnie inaczej zaczęła to przeżywać. Ale żeby zrozumieć, żeby właśnie te gesty poznać, żeby wiedzieć, dlaczego tutaj ten dzwonek jest taki dłuższy, a tutaj jest krótszy, a tutaj nie ma dzwonka i tak dalej, więc skąd czerpiecie wiedzę, czy też tylko ksiądz Wojciech jest takim źródłem tej waszej wiedzy, czy jeszcze jakieś inne miejsca też dla naszych słuchaczy, żeby może trochę ta obcość, czy jakaś taka tajemniczość w negatywnym tego słowa znaczeniu przestała być czymś, co może jest barierą, która oddziela młodego człowieka czy kogokolwiek od wejścia w tę przestrzeń.
Ja zawsze mówiłem, ja jestem filozofem, nie liturgistą, więc tutaj nie uzurpuję sobie prawa do jakiejś tak powiem wszechstronnej wiedzy w temacie. Może powiedzmy mam na tyle, na ile potrzebne jest przeciętnemu księdzu, który zaangażowany jest w jakieś duszpasterstwo. Natomiast sądzę, że istnieje wiele źródeł, do których można dotrzeć, jeszcze podręczników, czy pojawiających się jakichś reprintów, które się w tej chwili gdzieś, czy nie tylko w angielskim języku sporo ukazuje, ale też po bibliotekach, czy po różnych też bibliotekach liturgicznych można odnaleźć pozycje, w których z lat 50. 60., gdzie ta katecheza liturgiczna była no, wykładana w sposób systematyczny, jeszcze sposób z wyjaśnieniem właśnie tej wszystkiej całej symboliki, która kryje się za tym, co pokazuje się w rycie trydenckim. Więc sądzę, że jest wiele opracowań na internecie, w związku z czym dzisiaj przy tym dostępie informacji, które mamy dzięki sieci, no sądzę, że ta dostępność tych wyjaśnień, tłumaczeń jest dużo, dużo większa niż była rzeczywiście kiedyś. I jest to, tak powiem, ciekawa i bogata rzeczywistość i ona, powiem, można sobie ją wyjaśnić, można sobie ją uprzystępnić, sięgając do bardzo wielu różnych źródeł. Ja się nie podejmuję, żeby to w tej chwili jakoś wyczerpująco mówić. Jest dużo większych, wiele więcej ekspertów liturgicznych ode mnie, którzy się tym w jakiś sposób fascynują i z takiej wiedzy można zawsze korzystać. I te wątki gdzieś, te jakby wyjaśnienia do nas docierają. Ja może powiem jeszcze o jednym ciekawym doświadczeniu, które mieliśmy liturgicznym w zeszłym roku, a mianowicie dostaliśmy ze Stolicy Apostolskiej pozwolenie na celebrację Triduum Paschalnego. To jest też jedna rzecz, o której a propos reformy liturgicznej mało ludzi wie, że generalnie w świadomości tkwi, że reformy pojawiły się na skutek konstytucji soborowych i później prac komisji po soborze. Natomiast tak naprawdę reforma zaczęła się wcześniej. Ona zaczęła się w roku 1955, kiedy papież Pius XII zreformował Triduum Paschalne. I odbywały się przez długi czas już głosy z prośbą o pozwolenie na celebrację Triduum Paschalnego właśnie sprzed reformy Piusa XII, tak zwane pre-55. I ja osobiście jako celebrans po raz pierwszy miałem okazję to tak zwane, powiedziałbym, trydenckie Triduum odprawić w zeszłym roku i muszę powiedzieć, że na mnie rzeczywiście zrobiło wrażenie ta bogatość tej symboliki, która tam się ugrywa, tego dramatu liturgicznego, który tam tkwi, i zobaczenia, że i rzeczywiście zadania sobie trochę trudu, bo myśmy też jako nasza asysta liturgiczna, no dla nas to była zupełnie rzecz nowa i musieliśmy rzeczywiście wtedy siąść i przez dobrych, nie wiem, kilka tygodni spotykać się wieczorami
cały
raz w tygodniu,
wielki
cały Wielki Post się spotykać, żeby tej liturgii się nauczyć. I to dla nas wszystkich było nowe, ale w moim odczuciu odkrywanie tych różnych tajników, które tam tkwiły, próba zrozumienia, dlaczego kiedyś to było inaczej i jaki to ze sobą niosło przekaz, no sądzę, że była jednym dla mnie z ciekawszych doświadczeń tego, czym żył Kościół przez, no bo co, 15 wieków chyba, czy coś można spokojnie powiedzieć. Mm-hmm. Więc tu powiem o takim ciekawym właśnie doświadczeniu, które nas spotkało, bo też w jakiś sposób cenimy sobie bardzo, że takie pozwolenie ze Stolicy Apostolskiej bezpośrednio uzyskaliśmy i to Triduum w Krakowie miało miejsce. Można by długo mówić, jakie tam są szczegóły, czym to się różni, ale różni się sporo. I sądzę, że samo przeżycie tego Triduum w takiej formie, w tej rzeczywiście sprzed reformy Piusa XII, no, nauczyło nas też wiele i historii Kościoła, i spojrzenia na to, jak do pewnych rzeczywistości można docierać w trochę inny sposób i jak ta symbolika, która tam jest zakodowana, no, jest skuteczna w jakimś nakierowywaniu nas akurat na tajemnicę misterium paschalnego. Nie wiem, jakie wasze były odczucia na temat tego doświadczenia Triduum, natomiast dla mnie to było, jako już księdza z jakimś tam stażem kilkunastoletnim, no bardzo nowa rzeczywistość, której się wiele nauczyłem, wiele zrozumiałem i z historii Kościoła, i z symboliki, i z tego, jaką rolę spełnia sam dramat liturgiczny, bo ja lubię też używać tego określenia, w tym, żeby wprowadzić nas w atmosferę męki i później w atmosferę zmartwychwstania pańskiego. Także to było taki moment, kiedyśmy się bardzo wiele nauczyli i wtedy rzeczywiście to zaciekawienie taką nową rzeczywistością, która tam tkwiła, gdzieś już od lat odłożona, no sądzę, że bardzo dużo nam dało jako i ekipie liturgicznej, i z Holi Gregoriańskiej, i w sumie też wiernym. Może, żeby nie powiem tylko o jednej rzeczy. W momencie powiem o Wielkim Piątku, bo to jest coś, co chyba jest takie najbardziej szokujące w tej liturgii z roku sprzed roku 55, liturgii Wielkiego Piątku, że tam nie udziela się komunii wiernym. Osobiście ludzie odczuli to rzeczywiście jako i takie relacje do mnie docierały, nie wiem, czy podzielacie to zdanie, że no jakoś zintensyfikowała się ta żałoba, nie? Było coś takiego.
Mhm. Tak. Odszedł pasterz od nas.
Było coś takiego, także ja sobie na przykład bardzo ceniłem to doświadczenie. Znaczy, trzeba było ludzi tego przygotować, uprzedzić, bo wiadomo, że dzisiaj już tej praktyki nie ma, natomiast nawet w twarzach ludzi widać było takie wręcz momentami, mi się wydawało, osłupienie, nie? Że jest jakiś taki brak.
Też ta liturgia się tak w ogóle zrywa.
Tak, ona się tak zrywa. Jest taki bardzo drastyczny koniec i to już tyle.
I pozostawia takie wrażenie takiej właśnie ciszy, takiego długiego
Ale w tym długim czujesz, że tak. Dzieje się coś naprawdę wielkiego, co absolutnie przekracza wszelkie możliwości twojego zrozumienia.
Jeszcze jedna rzecz. To, o czym my tu wszyscy mówimy, co my nazywamy nadzwyczajną formą rytu rzymskiego, tak naprawdę było powszechną praktyką, tak? Przez wiele set lat. I to, że mamy obecnie taki dostęp do informacji, pozwala nam do właśnie poszukiwania tych symboli, o których ojciec mówił. te symbole po prostu są dla osób, które na przykład kiedyś służyły do mszy, są pewnymi ciekawostkami, które potem sprawiają, że sięga się głębiej, a właśnie ze względu na większy dostęp do informacji możemy to więcej o tych symbolach poczytać. W tym miejscu przypomniała mi się praktycznie cała moja geneza, skąd trafiło mi się zainteresowanie mszą trydencką, to już krótko tylko, w dwóch zdaniach, bo chciałbym w tym miejscu pozdrowić mojego księdza proboszcza, który właściwie tak naprawdę to zainteresowanie w sposób mniej lub bardziej świadomy wywołał, ponieważ wyciągnął z szafy ornat rzymski i skrzyżował stółę. I to było takie, ale po co? I od tego wszystko się zaczęło. I poszukanie, od skąd się wziął ten symbol, poszło tak daleko, że no, od jednego założenia ornatu do wystąpienia w Radiu Maryja i mówieniu o mszy trydenckiej.
No właśnie, a ojciec prowadzący też pytał o te źródła, więc ja może źródła, prawda, nazwijmy to wiedzy, więc ja jeszcze tylko szybko do tego wrócę.
Bardzo szybko.
Mam musimy. Wrażenie właśnie, że czas się kończy, więc szybko do tego
jakoś
wracam.
Tak, nie wiem, skąd wiecie.
Po pierwsze, zachęcam bardzo wszystkich radiosłuchaczy do uczestnictwa w mszach trydenckich. Zapraszam na stronę www.sanctus.pl, gdzie można znaleźć mapę z aktualnymi celebracjami w całej Polsce, zarówno tymi rzadszymi, rzadziej niż raz w tygodniu, również coniedzielnymi, a nawet codziennymi, więc zachęcam do odwiedzania tej strony. Są tam też różne artykuły, wywiady, dokumenty Magisterium Kościoła. Nie bójmy się sięgnąć do dokumentów Magisterium Kościoła. Ja bardzo zachęcam do przeczytania encykliki Piusa XII Mediator Dei, niezależnie od tego, czy w jakiej liturgii uczestniczymy. Myślę, że ona bardzo dużo nam powie na temat istoty mszy świętej. No i w ogóle sam tekst mszy, który jest do ściągnięcia również na stronie podanej przeze mnie, podpowiada nam wiele symboli, tak? Kapłan wypowiada modlitwy, które wskazują nam, co oznacza. Na przykład spalane kadzidło. Kapłan wypowiada wtedy coś w stylu, niech nasza modlitwa wznosi się jak to kadzidło do ciebie. Niech to będzie czysta modlitwa. I to symbolizuje na przykład kadzidło. Więc sam tekst mszy już nam podpowiada. Jeszcze raz zapraszam wszystkich.
Ja to mniej więcej nie spoilerować, tylko po prostu przyjść i zobaczyć i doświadczyć.
No właśnie o to chodzi. Słuchajcie,
zapraszamy na mszę trydencką.
Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Jeszcze nie rozstajemy się. Oczywiście za moment też wspólna modlitwa z naszymi gośćmi kompleta. Modlimy się za was również, za tych, którzy tutaj są, ale też za was słuchacze, kochani. Kilka próśb o modlitwę się pojawiło, czy to w SMS-ach, czy we wpisach na Facebooku. Zawsze o was pamiętamy w tym szczególnym momencie. Już za moment ta modlitwa. Przygotujcie podręczniki do modlitwy, brewiarze, w jakiejkolwiek wersji ich używacie, ale by to Słowo Boże też na zakończenie dnia nam towarzyszyło.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Zbierzmy teraz nasze myśli z dnia dzisiejszego i przywołajmy do naszej pamięci to, co było dzisiaj dobre, to, co Panu Bogu mogło się podobać, ale również zwróćmy szczególnie uwagę na to, w czym uchybiliśmy, w czym winni jesteśmy, aby się w przyszłości poprawić i żeby te wszystkie nasze uchybienia dobry Bóg w swoim miłosierdziu nam przebaczył. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku
rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w nocnych godzinach i w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie,
żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych, czy wstaną Ciebie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, które żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Ave Regina Celorum,
Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux es orta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Vale o valde decora, et pro nobis Christum exora.
Tak, hymn nam już tutaj zaczął grać, ale to jeszcze nie czas, bo mamy jeszcze chwilkę na pozdrowienia oczywiście z naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Na końcu też dziękuję za tę próbkę pięknego śpiewu, więc to kolejna zachęta do tego, żeby przyjść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Kochani, mamy minutkę z małym hakiem na pozdrowienie, więc jeżeli jest wola i chęć, to kogo pozdrawiamy?
Ja chciałbym, nie wiem czy szczerze powiedziawszy wytrwali tak długo, ale bardzo chciałbym pozdrowić moją mamę, która słucha, mam nadzieję, mnie w Wejherowie i brata, który słucha w Gdańsku. Pozdrawiam was serdecznie.
Ja chciałbym pozdrowić całą swoją rodzinę, która jak ufam jeszcze trwa przy odbiorniku. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć pozdrowienia dla mojego proboszcza, no i oczywiście prawie bym zapomniał pozdrowienia również dla szefowej.
Ja chciałam pozdrowić całą moją rodzinę, szczególnie rodziców i moich braci, którzy wiem, że będą tego słuchać. I oczywiście również dla mojej bratowej. I chciałabym też pozdrowić naszych przyjaciół z duszpasterstwa, którzy się...
Naszą strefę kibica.
Naszą strefę, duchową strefę kibica i taka, wsparcia, którzy co chwilę do nas piszą, że trzymają za nas kciuki. Więc dziękujemy wam, że jesteście z nami.
I drugiego kapłana z Bractwa Kapłańskiego, świętego Piotra.
Tak, serdecznie tak. Pozdrawiamy księdza Marcina.
Księdza Majora,
księdza Majora, księdza mistrza Marcina Kostkę. FSPHR i...
To jest najmniejsze zgromadzenie.
Ze wszystkimi należnymi tytułami.
Tak jest, także dziękujemy wszystkich, pozdrawiamy.
I wszystkich słuchaczy. Bóg zapłać za zaproszenie, Bóg zapłać za
audycję. Ja również bardzo dziękuję wam, drodzy, za przybycie, za ten trud. I mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy tutaj. Kiwacie głowami, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ale bardzo byłoby miło mnie osobiście, pewnie też słuchaczom, gdybyście jeszcze kiedyś zechcieli do nas przyjechać. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, za kontakt, za SMS-y, za wpisy na Facebooku, za to, że byliście razem z nami.